Dekompresor.
Decompressor.
Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, witajcie w Dekompresorze, 21. Po przerwie, trzeba zacząć od początku. Po zmianie czasu, mam nadzieję, że przyzwyczailiście się już do nowej pory. Jesteśmy troszeczkę wcześniej, słońce jeszcze czasem nie zachodziło, kiedy ja wracałem ostatnio do domu, także jak widać, idzie wiosna. Z wiosną mamy nowy temat, bezpieczeństwo teleinformatyczne. Zaraz mnie poprawicie, jeżeli plotę głupoty, bo może to nie jest dobre słowo, żeby to tak nazywać. Mamy w odcinku bardzo specjalnego gościa, Aleksa, który jest ekspertem w tej dziedzinie. Będzie nam opowiadał o tym, jak jego oczami wygląda świat internetu. Więc witaj, Aleks, w Dekompresorze.
Cześć, Aleks.
Cześć.
Poza tym jesteśmy w stałym składzie. Kaja, Antek, witajcie.
Hello.
Cześć Wojtek, cześć Kaja.
Cześć Wojtek, cześć Aleks, cześć Antek, cześć wszyscy.
Cześć Kaja.
No i co? Ja już może oddam wam głos, a będę tylko tłem do tej dyskusji i będę próbował zapewnić techniczną obsługę dzisiejszego programu.
Wojtek dzisiaj nas trzyma w ryzach.
Super. No to w tym odcinku będziemy sobie rozmawiać o nadużyciach, które mają miejsce w internecie. Zaczniemy, może wrócimy do tradycji dzielenia się z wami rzeczy, które znaleźliśmy fajne w internecie, więc pokażemy wam najpierw kilka linków. Niewiele, żeby nie przedłużać, bo wszyscy czekamy na rozmowę z naszym gościem.
No to jest kwintesencja tego, czego oczekujemy od was. Całej reszty wy oczekuje się od nas, więc staramy zapewnić wam.
No dobra, to
inne rozrywki.
To ja zacznę i to akurat nie jest bardzo rozrywkowy temat, tylko bardzo poważny. Była super dyskusja, która się toczyła troszeczkę w kręgach profesjonalnych na temat prawa telekomunikacyjnego w Unii Europejskiej. Jakbyś Wojtku rzucił na ekran, o właśnie to, Parlament Europejski kilka dni temu przegłosował reformę prawa telekomunikacyjnego. I wszyscy się bardzo cieszymy, bo po tych reformach nowe prawo lepiej chroni neutralność sieci i być może uda się doprowadzić do zniesienia opłat za roaming w Europie.
Co to znaczy ta neutralność sieci?
Wiedziałam, że spytasz. Więc mam tutaj ten wklejoną definicję po angielsku, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że dostawcy internetu nie mogą decydować o tym, jaki rodzaj, między innymi oczywiście, to jest mnóstwo zagadnień, ale że dostawcy internetu nie mogą na przykład decydować,
preferować jednych usług na rzecz innych.
Na przykład, że możesz się łączyć ze Skype'em, ale z innym sposobem rozmawiania wideo, to tak trochę gorzej na przykład. Znaczy oczywiście wszystko w granicach możliwości technicznych, ale także na przykład, jesteśmy w Europie, to ty możesz oglądać na przykład te wideo, które jest w Niemczech, i vice versa, a nie, że jakieś są idiotyczne ograniczenia.
Czyli taki zakaz dyskryminacji ze względu i na usługi, i na kraj pochodzenia, tak? W ramach Unii Europejskiej.
Tak, niezależnie od wysyłającego, odbiorcy, rodzaju treści, urządzeń, z jakich korzystasz. Mhm. Tego rodzaju. Super, w ogóle bardzo się cieszymy.
Czy pamiętasz, jakieś terminy są z tym związane? Bo szczególnie najbardziej bliska to nam jest ta sprawa roamingu telefonicznego, prawda?
Prawda. Wiesz co, proponuję, żeby link do strony będzie pod odcinkiem, kliknąć, obejrzeć, tam jest całkiem dużo zagadnień okolicznych i trochę kontekstu. Nie będziemy teraz o tym gadać, możemy zrobić odcinek o neutralności internetu.
No, jest to na pewno szeroki temat, prawda?
Ja tutaj cię muszę zaskoczyć, bo taki odcinek już w Dekompresorze był bardzo, bardzo dawno temu.
Bardzo dawno temu.
Nie pamiętacie, bo wy jeszcze byliście wtedy nie dekompresorowi.
Jeszcze nie byliśmy nawet błyskiem wokół naszych ojców. Trzeba absolutnie do tego wrócić, zwłaszcza, że trochę się zmieniło.
Ja może byłem, ale wchodziłem po drabinie na dywan, więc się nie liczy.
Myślę, że większość tego, co w tym odcinku się wtedy udało nam zebrać, jeszcze się nie przedawniło, nie zdezaktualizowało, więc zapraszam do odsłuchania. To jest jeszcze odcinek w wersji audio, jak Dekompresor startował. Jak jeszcze ziemia nie była poteksturowana i ten kompresor dopiero powstawał.
Z dużych pikseli. Antek, co masz dla nas?
No, ja chciałem rzucić tutaj takie dosyć zabawną informację, w sumie dla niektórych zabawną, dla niektórych nie. Otóż widzicie, No Android jest może już nie taką nową platformą, ale powiedzmy, że jest nowszą od wielu innych. I wiadomo, że na każdej platformie są jakieś wirusy. Ale jeszcze prędzej niż wirusy pojawia się poczucie zagrożenia przed atakiem wirusów. Jest to coś, co towarzyszy nam od dawna, od czasów DOS-a łupanego. I oczywiście sam fakt, że jesteśmy zagrożeni, to też jest pewien sposób na wykorzystanie naszej naiwności. I nie jest niczym specjalnym, że pojawiały się co jakiś czas jakieś aplikacje, które twierdziły, że no, bardzo, bardzo ulepszą nam korzystanie z Androida przez to, że nas zabezpieczą przed tym czy tamtym, a w rzeczywistości mogły zaszkodzić naszemu telefonowi, kradnąc jakieś informacje.
Tak, bo one zwykle potrzebowały tego samego zestawu uprawnień, zarówno jak chciały robić dobro i jak chciały czynić zło.
Tak, tak, oczywiście. I wtedy takim typowym schematem właśnie oszustwa jest to, że aplikacja udaje antywirus, jest darmowa, polecana, bo któż z takich typowych użytkowników jest w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście ona działa? No to jest dosyć ciężkie do stwierdzenia.
A każdy chce być bezpieczny, to sobie taką apkę ściągnie.
Każdy chce być bezpieczny. Więc typowym sposobem ataku było właśnie podsunięcie darmowej, ale atrakcyjnie wykonanej aplikacji, która z różnymi suwakami, paskami postępu przekonuje nas, że rzeczywiście robi bardzo dużo różnych rzeczy. Natomiast naprawdę nowością pewną na rynku okazała się aplikacja, która robi znacznie prostszą rzecz. Mianowicie ona nie kradnie żadnych danych. Ona po prostu jest płatna. Ma aplikacja o nazwie Virus Shield, zrobiona zresztą, jak potem się okazało, przez jakiegoś znanego skamera, który ma na koncie wiele innych oszustw internetowych. Jak programiści, którzy zrobili reverse engineering tej aplikacji, stwierdzili, jedyne co ona robi, to zmienia taki znaczek z krzyżykiem na tarczy, na znaczek z ptaszkiem na tarczy.
Ale
po to,
to jest
żeby
rewelacja.
Dobrze wyglądało, prawda?
Prawie $4. Bardzo dużo ludzi to kupiło.
No, ponad 10 tysięcy osób ma oczywiście pozytywne opinie, dlatego że jest tutaj taki sieciowy efekt placebo, prawda? Kupiłem aplikację, zapłaciłem za nią, w związku z czym ona musi być wartościowa. Mam poczucie, że mój telefon działa lepiej.
No,
bo pomysł
nie
na wydałem
biznes.
Przecież pieniędzy za nic. I cóż, słuchajcie, to jest jedna z rzeczy, przed którą bardzo trudno się uchronić, szczególnie w sklepie Google Play, bo oni nie mają w zasadzie systemu zapewniania jakości pod względem rzetelności. Wiadomo, że aplikacja, żeby tam trafić, musi spełniać jakieś podstawowe warunki techniczne, ale Google wybrał taki model dystrybucji, w którym oszustwa się zgłasza. Oni sami robią zaledwie minimalne sprawdzenie tego, co te aplikacje u nich w sklepie robią.
Ktoś to zgłosił już po 10 tysiącach klientów chyba, tak?
No tak, ale wiesz, pieniądz jest pieniądz, prawda?
No nie, kasa leci, znakomity pieniądz.
A ja się zastanawiam, że wiesz, bo jednym z rozwiązań tego problemu, że jeśli nie jesteś specjalistą, to nie jesteś w stanie stwierdzić, czy to rzeczywiście działa. Tutaj oczywiście Android jako system oparty, znaczy to, że aplikacje są pisane w Javie, trochę ułatwia stwierdzenie, co właściwie aplikacja robi, ale i tak trzeba do tego specjalisty. I w tym momencie, żeby jakoś sobie poradzić z tym problemem, no jedyne, co przychodzi do głowy, to jakiś dodatkowy sposób na ocenę wiarygodności sprzedawcy, ale to też jest coś...
Trzeba liczyć na komentarze użytkowników w tym sklepie wyłącznie tak naprawdę.
Tak, tak, to tylko wiesz... No,
ale też trzeba podchodzić krytycznie do tego, co piszą, no bo...
Użytkownicy właśnie sami w sobie, to jest trochę ten efekt, że każdy potwierdza, że zrobiłem dobrą decyzję kupując tą aplikację, a tutaj potrzeba by jakichś specjalistów, którzy będą oceniać te aplikacje.
No ale oni chyba nie mają w ogóle takiego modelu, znaczy w sensie Google Play w ogóle nie ma takiego modelu,
nie,
żeby
właśnie, wiesz,
w ten sposób.
Taka analogia mi przychodzi do głowy z zupełnie innego świata, to są te nieszczęsne firmy, biura podróży, które padały jak muchy i w związku z tym zaczęły się samoorganizować w jakieś izby potwierdzające wzajemnie swoją wiarygodność.
Tak, o czym zresztą klienci nie wiedzą i nie wiedzą, jak to sprawdzać.
Tak.
No dobrze, przejdźmy dalej, bo to jest w ogóle też ciekawy temat, jak sobie bronić samej komórki, ale to tak jest bardziej z punktu widzenia użytkownika i to by nam się przydało, moglibyśmy zrobić takie krótkie opracowanie, co w zasadzie może zrobić przytomny użytkownik urządzenia mobilnego, żeby się nie wrąbać w taki scam. Więc ja mam tylko w miarę stosunkowo dobrą wiadomość, jak możesz, Wojtku, pokazać drugi link mój. Izraelski startup opracował prototyp baterii, którą da się naładować w pół minuty, co brzmi szalenie atrakcyjnie i jest szansa, z tego co czytałam, że w ciągu roku uda im się te baterie na tyle sprowadzić do rozmiarów pozwalających użyć to w zasadniczym urządzeniu mobilnym, a nie po prostu jako taki stojący prototyp, który faktycznie pyk jest naładowany. I w ciągu 3 lat być może zostanie wprowadzona na rynek. Są już plotki, że Samsung się interesuje.
Widziałem,
i to by było fajne.
Jakieś masy ciekawych buzzwordów na tej stronie. Kwantowe kropki, CADM. No, CADM
Quantum
to
Dot chyba już ma.
Sprawa,
ale... Quantum Dot już widziałam kiedyś w jakimś sensownym polskim tłumaczeniu, ale nie wiem, nie pamiętam, co to było.
Nie wiem, kwantowa kropka brzmi całkiem nieźle w każdym razie.
Tak sympatycznie.
Tak. To nanokryształy. Półprzewodniki, tak, z nanokryształów.
Pytanie, jak długo ta bateria będzie trzymać?
Nie, no więc wiesz, mnie interesuje trochę co innego, bo pomysł baterii, która jest ładowana w sposób błyskawiczny, no taka koncepcja istniała już wcześniej. Istnieje w ogóle takie pojęcie jak bateria, w której całe ładowanie może nastąpić po prostu przez wymianę elektrolitu. Istnieją takie konstrukcje baterii, czy ogniw właściwie, z ładowalnych, w których całe jakby te przemiany chemiczne są w ten sposób wykonane, że elektrody pozostają jakby nienaruszone w trakcie tego całego procesu, a zmienia się skład elektrolitu. No, oczywiście trochę upraszczam.
Alchemia.
Ale sęk w tym, że
to
można,
brzmi jak alchemia.
Że można na takiej, nie wiem, wyobraźni widzisz stację wymiany elektrolitu, gdzie po prostu wypompowują ci zawartość tej baterii ze zużytego elektrolitu i wpompują ten świeży. I bateria natychmiast jest naładowana, zupełnie tak jakby się po prostu tankowało benzynę na stacji.
To ja to tak właśnie trochę miałam skojarzenie ze stacją benzynową, będziesz przychodził ze swoim smartfonem, tak jak przychodziłeś z samochodem.
Tak, tylko jest jeden problem. Takie technologie były znane, ale ich dwiema cechami, które łączą różne konstrukcje z tym związane, jedna jest to, że te baterie zwykle mają dość skomplikowaną konstrukcję. No, nie jest prosto zrobić baterię, w której na przykład elektrody nie będą się rozpuszczać w trakcie pracy.
A jeszcze do tego trzeba przyczepić telefon, który też przecież się składa tak. Z dość delikatnej
elektroniki. Ale druga kwestia jest taka, że wszystkie te jak dotąd istniejące konstrukcje miały dość niską gęstość energii, co oznacza, że owszem, można bardzo łatwo ten elektrolit wymienić, ale znacznie więcej potrzebujesz kilogramów, żeby uzyskać ten sam czas pracy. Więc właśnie w takich zastosowaniach jak smartfony to w ogóle tych konstrukcji się nie stosuje. Są znacznie mniej wydajne od baterii litowo-jonowych czy litowo-polimerowych.
Innym pomysłem były ogniwa paliwowe, które miały być montowane w smartfonach, ale też jakoś coś tam było o tym parę lat temu słychać.
Nikt nie chciał nosić plecaka
chyba. Okazał trudniejszy do zrealizowania niż się wydawało.
Ale wiesz, setkę denaturatu po to, żeby podkarmić zmarnowany telefon, mi się wydaje to bardzo atrakcyjną wizją, tylko też jakieś techniczne kłopoty.
Ja kiedyś czytałem o ogniwach paliwowych na cukier, a to już by było łatwo zrobić.
Wiesz, to zupełnie jak panowanie Linuxa na desktopach, co roku
już
mówią,
w 2017.
Już tak.
Ale nie, cukier jest dość drogi, trzeba by pomyśleć, no ale dobrze, niech kombinują, w końcu na coś wpadną, co będzie lekkie, przenośne i będzie się ładować trochę krócej.
Ja słyszałem na przykład o bateriach litowo-powietrznych, które też są jakimś tam...
Przepraszam, ale lit się chyba zapala od powietrza przecież, od kontaktu.
Wiesz co? It's complicated. Sama koncepcja, nie pamiętam dokładnie na czym polega, ale powietrze miało w tym brać udział. A sens w tym, że to miało dawać rząd wielkości większą gęstość energii od najlepszych obecnie baterii litowo-jonowych.
I niech zgadnę, miało tę wadę, że wybuchało od byle czego.
Nie, miało tę wadę, że jeszcze nie udało się skonstruować czegoś, co będzie miało to znaczy ten dostęp tego powietrza atmosferycznego w odpowiedni, łatwy technicznie sposób. Ale ciągle pracują nad tym i wiesz, właśnie za pół roku podobno, też chyba w Japonii.
Ale dobrze, słuchajcie, 15 minut przeznaczone na newsy minęło, weźmy się za temat odcinka.
Przechodzimy na temat odcinka. Aleks, słyszysz nas?
Słyszę.
My ciebie też. Zatem może zacznijmy od tego, jakie nadużycia mają miejsce w sieci, bo są dla niej specyficzne, bo nie mogły występować zanim był internet. I na przykład, no, tak żeby rzucić przykładem, no to spam wszyscy znają, każdy kiedyś dostał. O phishingu też się słyszy coraz więcej. Opowiadaj.
To jest dosyć zabawne, bo nadużycia sieciowe w jakiejś tam części to są nadużycia jeszcze sprzed czasów sieci, tylko zaadaptowane do internetu. Ja za chwilę powiem o tak zwanej 419, to jest świetny przykład. Natomiast podstawowe jakby takie nadużycia sieciowe, które mamy, to są ataki na strony w celu niemożności z nich korzystania, które się realizuje za pomocą tak zwanego ataku na blokadę usługi, czyli denial of service. To są ataki spamowe, które są używane, znaczy spam sam w sobie to jest wysyłanie wszystkim ludziom, jakich się tylko znajdzie, wiadomości e-mailowych albo no, jakichś komunikatorowych, i sam spam jest środkiem, którego używa się do wysyłania, do przeprowadzania ataków innego typu, do wysyłania złośliwego programowania, do wysyłania wyłudzeń, do wysyłania właśnie zaproszeń do rzeczonej 419. Są specjalne ataki, które odmianą spamu są ataki prowadzone na serwisach społecznościowych, oczywiście na Facebooku. No jest właściwe oprogramowanie. I od jakiegoś czasu mamy szpiegostwo internetowe, które jest jakąś to znowu, znaczy to jest wszystko strasznie płynne, to znaczy złośliwe oprogramowanie to jest jakby znowu narzędzie, które się używa, tak jak spam jest używany do wysyłania złośliwego oprogramowania, żeby ludzie się tym zarazili, to później to oprogramowanie może być używane do wysyłania spamu albo do szpiegostwa albo czegoś jeszcze. To się tak przenika dosyć mocno. Pytanie jest do was, czy was interesuje to, co obchodzi, to, co grozi przeciętnemu człowiekowi, czy was interesuje to, co w ogóle się dzieje?
No właśnie pewnie zwykły człowiek będzie zainteresowany zarówno swoim bezpieczeństwem, jak i rzeczami w dużej skali, bo to jest zawsze efektowne, prawda, robi wrażenie, kiedy mowa o skali całych państw, a nie tylko pojedynczych ludzi.
A ja też jestem ciekawa, co można robić, żeby uniknąć padnięcia ofiarą.
Dobra, to zacznijmy od tego przeciętnego człowieka. Więc przeciętny człowiek, co mu grozi? On dostanie spam. I w tym spamie będzie załącznik.
Ten załącznik, jak ten debil w niego kliknie.
Nie, on nie musi w niego kliknąć. Jeżeli ma na przykład program pocztowy, który robi podgląd plików wordowskich, to nie trzeba klikać ten załącznik, bo załącznik wystarczy, że podglądacz do worda się odpali i już mamy zarażenie.
A teraz przepraszam, w Gmailu otwierają się, w Gmailu jest tak, że już bez mojej zgody otwierają się obrazki i one nie muszą być wcale
tak,
załącznikami
to, że w Gmailu. Otwierają się obrazki bez mojej zgody, to nie jest atak jako taki, tylko to ma z kolei, jeżeli nie płacisz za Gmaila, to jesteś towarem, a nie klientem, i to ma na celu ułatwienie marketingom, którzy wysyłają ci rozmaite reklamy, śledzenie, które reklamy otwiera i gdzie mieszka, i jaki ma komputer, jak się nazywa, jaki ma stanika.
Ale reklamy. Chyba też znacznie prostsze sytuacje, kiedy ktoś po prostu chce wiedzieć, czy mail w ogóle został otwarty, prawda? Bo to każda kampania marketingowa musi mieć jakiś feedback ze skuteczności i bez
umożliwienia. No, tylko to już jest taki mało uczciwy sposób sprawdzania jakby skuteczności kampanii, bo uczciwe sposoby sprawdzania skuteczności kampanii mailingowych są dwa. To jest po pierwsze, że można w mailu ustawić flagę, że on prosi o wysłanie potwierdzenia i ty wysyłasz potwierdzenie albo nie. A po drugie, to się robi od dawna, nie trzeba do tego, żeby Gmail nas jakby oszukiwał na obrazkach. Można po prostu zrobić tak, że jak jest ten link, który na końcu po przeczytaniu tej wspaniałej reklamy mamy kliknąć, to ten link jest personalizowany i mówi, że użytkownik X przeczytał, podobał mu się i kliknął, i to jest tak zwane mierzenie konwersji. I to jest legalne, ale jakby to ma niewiele wspólnego z tym.
Ale to umówmy się, nie jest niebezpieczne, to raczej...
Znaczy, właśnie to jest niebezpieczne o tyle, że to jest trochę, to można trochę podprowadzić pod kategorię programowania szpiegowskiego, nie w sensie kradzenia tajemnic, tylko w sensie szpiegowania użytkowników. Jaki komputer mają, na jakim łączu, to trochę jest.
Naruszenie prywatności, niektóre ciasteczka w zasadzie przecież też to robią, więc to tak naprawdę, no, zważywszy, że my jesteśmy tym towarem w internecie, to powinniśmy może troszeczkę bardziej na to uważać. No a kupiliście kiedykolwiek coś, co jest reklamowane w spamie?
Wiesz co, mało kto kupuje, ale ostatnio zostałem o to zapytany i sprawdziłem, jaka jest skuteczność spamu. Mm-hmm. W ogóle dobra, co to jest taki klasyczny spam, może powiedzmy od razu, nie? Bo pojechaliśmy w spam. Co to jest klasyczny spam? Klasyczny spam, którego zresztą już jest coraz mniej, przepraszam, polega na tym, że wysyła się reklamę towaru, który jest na granicy legalności. To są podrobione leki, najczęściej leki dla panów na pewne wstydliwe męskie przypadłości. To są reklamy na przykład fałszywych, znaczy niby prawdziwych, ale stopni naukowych, znaczy dyplomów. To są reklamy podrobionych towarów, typu jakieś podrobione zegarki. I to jest w zasadzie to, co się przez spam sprzedaje. Jeszcze tam są w zasadzie chyba wszystko. Tak na pierwszy rzut myśli to jest to, co mi przychodzi do głowy. I taka kampania spamowa ma skuteczność jakąś, znaczy nie pamiętam procent, to jest chyba 0,608. W każdym razie kupuje ktoś 1 na 12,5 miliona wysłanych maili.
To maciupeńkie, tak, ale przecież to jest wysłanie takiej ilości spamu, to jest nawet podatek energetyczny, to jest ileś prądu na to idzie, ileś zasobów. Jak to się opłaca?
Oni za to nie płacą. Oni za to nie płacą. Jakby płacili, to by zbankrutowali, ale oni za to nie płacą. Kupuje, znaczy klika ktoś na 1 na 12,5 miliona wysłanych maili, wydaje średnio 100 dolarów, w tym biznesie tak kręci. To są, nie pamiętam, tych firm jest chyba 6 tak naprawdę i one zalewają cały internet tymi spamami wysyłanymi tak na siłę i to jest ten, trzeba by ich znaleźć, zrobić im dużą przykrość, ale niestety mieszkają w Rosji i nie można się tam do nich dostać. Ale ten spam już się powoli kończy, bo on się generalnie słabo opłaca, znaczy trochę się jeszcze opłaca, natomiast spam właśnie taki sprzedażowy ustępuje miejsca spamowi w tym, właśnie tym załącznikami, w którym człowiek dostaje maila i jak już otworzy tego maila, to mu się na komputerze odpala tak zwany dropper. Dropper to jest oprogramowanie, które jest nieautoryzowane i zawiera mnóstwo różnych haczyków, które są po to, żeby się odpaliło tak, żeby go nie było widać. Dropper sobie sięga gdzieś tam w sieć, ściąga właściwego, można powiedzieć, konia trojańskiego, bota, teraz się mówi bota, instaluje go na komputerze, bot przejmuje kontrolę nad komputerem, łączy się z centralą i wtedy nasz komputer staje się zombie.
Po co tak dwuetapowo właściwie?
To jest bardzo dobre pytanie. To są różne funkcje. Dropper musi złamać zabezpieczenia, zeksploitować komputer, a ten. Znaczy, tak naprawdę, szczerze mówiąc, nie wiem, to jakby nie jest do końca moja działka, analiza tego oprogramowania, natomiast to się tak robi. Tak samo jak można się zarazić botem, wchodząc na złośliwą stronę www. Tam się najpierw odpala tak zwany exploit pack, który znowu przejmuje komputer, uruchamia się i ściąga bota i go instaluje.
Być może po prostu dlatego, że oprogramowanie do łamania zabezpieczeń musi być małe i przede wszystkim się ukryć, a do rozsyłania...
One wcale niektóre nie są takie małe. Jak chcecie na następny odcinek, jeżeli o tym jeszcze była mowa, tak jak planowaliśmy, mogę się dowiedzieć. Natomiast to w tej chwili to jest nieistotny szczegół techniczny. Mamy tego bota.
Czasem może chodzić też o to, żeby taka kampania w cudzysłowie była uniwersalna. Raz wysyłamy narzędzie, które potem będzie pobierało to, co sobie w tym momencie życzymy, żeby było pobrane. Także
nie.
Dla wygody po prostu użytkowników tych botnetów. Czy nie?
To, co ty mówisz, się realizuje później. Bo boty, jak zraziłeś się zombizmem, jak masz bota, to on ma zwykle takie funkcje. Ma wysyłanie spamu, ma wykonywanie ataków na blokadę jakiejś usługi, bo to ma, i mamy dociąganie innych modułów z sieci i ich instalowanie. Więc jak już mamy zrażonego bota, to możemy mu zainstalować takie rozszerzenia, żeby on robił to, co my chcemy.
No dobra, to mamy taką firmę, która pozbierała takich zombisów bardzo dużo i teraz ma farmę.
Mamy farmę. Mamy gang tak naprawdę, to są zawodowe gangi i oni robią coś, co jest biznesowo fantastyczne. Znaczy mi się strasznie chce śmiać, jak o tym myślę, ponieważ oni, tak jak mamy w legalnym IT chmurę obliczeniową i aplikację as a service, to oni mają crimeware as a service. To nie jest tak, że oni na przykład chcą zablokować jakąś usługę, tylko przychodzi do nich ktoś, kto życzy sobie, nie wiem, położyć stronę jakiegoś banku, płaci im $500 i oni robią tak, że strona banku przez godzinę leży, że nie wiem ile to, nie wiem jakie są ceny.
Czy oni są anarodowi, to znaczy są kosmopolityczni i sprzedają wszystkim, czy są jakieś grupy?
Oni sprzedają wszystkim, natomiast w większości są to Rosjanie. Nie?
A jak oni
prawdopodobnie niektórym sprzedadzą chętniej. Ale...
Skąd wiadomo, jak do nich dotrzeć? Jak oni się porozumiewają? Jak oni są w kontakcie?
Oni mają zupełnie otwarte fora i wiadomo, że to są Rosjanie, bo są te fora, znaczy wszystkie porządne podziemne fora są po rosyjsku. I oni się tam reklamują. To jest zupełnie komercyjne oprogramowanie, łącznie z tym, że tam można znaleźć pracę. Cześć, szukamy programisty do pisania botów. Płacimy tyle i tyle. Trzeba znaleźć C++ i robić utrzymanie tego, co napisz.
Poważna firma, sprzedająca poważne usługi.
Tak, sprzedaje się poważne usługi, jak się kupuje takiego bota, to się go kupuje ze wsparciem przez miesiąc, powiedzmy. I ten. No i właśnie taki bot to jest oprogramowanie do wynajęcia. Zresztą, dobra, one są nie tylko rosyjskie, Polacy też mają pewne osiągnięcia w tej dziedzinie, ale jakby o tym nie będziemy mówić szczegółowo. Jest jeden polski bot, na przykład, w razie całkiem spory. W każdym razie, dobra, więc mamy tego bota. Co robią jeszcze boty? Zapomniałem. One zwykle mają jeszcze taką funkcję, to jest na przykład w Polsce dosyć popularne, żeby okradać użytkowników komputera z pieniędzy. Jak się zarazisz botem, jeżeli w ogóle dostałeś bota w mailu i nie jesteś urzędnikiem państwowym, którego warto szpiegować, to pewnie dostajesz dlatego, że ktoś chce cię okraść z pieniędzy. Znaczy nie ciebie konkretnie, tylko wysłano w cholerę tych wiadomości, żeby one się poinstalowały ludziom, te boty, ludziom, którzy korzystają z banku przez internet. I taki bot wtedy siedzi w twoim komputerze i słucha, i jak zobaczy, że ty się logujesz do banku, to wtedy się zaczyna cała historia. Bądź ukradnie login i hasło do banku.
Będzie podsłuchiwał z klawiatury, tak? Będzie przechwytywał to, co wpisuje.
Screenshoty robią to.
O, screenshoty, bo wiedziałam, że mogą podsłuchiwać tam, nie wiem, robić jakiś keylogging i tak dalej. I stąd taka atrakcyjność na przykład potwierdzania kodem SMS-a, ale screenshotów to nie wiedziałam, że robią. Nieźle.
Do kodów SMS zaraz dojdziemy. No więc taki bot przede wszystkim rozpoznaje, do jakiego banku ty się logujesz, bo to jest robota takiego programisty, który pisze to oprogramowanie, że on ma pisać moduły do rozpracowywania konkretnych banków. Mm-hmm. Więc on wie, że ty się logujesz do tego, czy do tamtego banku. Ja specjalnie nie mówię do którego, ale jeżeli logujesz się do swojego polskiego banku internetowego i jest ostrzeżenie, że bank nigdy nie prosi o podanie haseł, to znaczy, że bank stał się ofiarą takiej kampanii już wcześniej. I ten, no i bot sobie widzi, że się logujesz do banku, więc to jest nie złapieć login i hasło. I później taktyki są różne. On ci na przykład może powiedzieć, że w banku jest zmiana zasad bezpieczeństwa i teraz proszę tutaj wpisać swój numer telefonu i na twój numer telefonu przyjdzie link do nowego certyfikatu bezpieczeństwa na telefon, żeby się te SMS-y jakoś tam autoryzowały i ty sobie ściągniesz aplikację. Zainstalujesz tę aplikację na telefon, ona ci potwierdzi, że ona się ma zainstalować. To jest najważniejszy etap tego procesu. Ona ma wszystkie uprawnienia, jakie ma mieć. I ona będzie przechwytywać SMS-y autoryzacyjne z twojego banku. Jak zrobisz przelew, to będzie taka sztuka, że ty wpiszesz przelew, że nie wiem, przelewasz swojemu kumplowi 10 zł za piwo, a operatorzy bota wiedzą, że masz na koncie 10 tysięcy, bo to oczywiście sprawdzili przy poprzednim logowaniu twoim do banku, więc podmienią wartość przelewu na 10 tysięcy, a numer konta na swój numer konta, znaczy nie swój, zaraz do tego dojdziemy. I przechwycą SMS-a autoryzującego i twoje pieniądze lądują na koncie jakiegoś frajera, który tydzień temu dostał spam, że firma szuka pracowników do pracy z domu, którzy będą musieli tylko przelewać pieniądze z konta na konto i dostaną za to 10%.
Za co zresztą w Polsce jest wyrok i to się nazywa prawo pranie pieniędzy, więc nie bierzcie takiej roboty.
To nie jest prawo, znaczy to jest pranie pieniędzy, natomiast to są słupy po prostu. Tacy kolesie są werbowani, żeby dostaną przelewy właśnie od tych zarażonych przez botów, mają przelać dalej, kolesie dalej, to już są kolesie z gangu, którzy to wypłacają albo przelewają Western Unionem, albo wypłacają na karty w ciągu 15 minut. I tak właśnie... zostaje się ukradziony tylko dlatego, że otworzyłeś załącznik w Łodzi albo zrobiłeś w Polsce.
Bardzo misterna operacja.
Ja w ogóle się zastanawiam, to jest oddzielny problem, na którym etapie następuje tutaj przestępstwo z punktu widzenia prawnego, prawda? I to również z punktu widzenia, powiedzmy, człowieka, który się zatrudnił przy pisaniu botów, prawda? Na ile ktoś go jest w stanie złapać za rękę.
Więc przestępstwo jako takie, znaczy w polskim... znaczy Polacy generalnie nie wiem, nie pamiętam, czy w polskim prawie jest przestępstwem posiadanie oprogramowania do łamania zabezpieczeń, natomiast na pewno przestępstwem jest uzyskiwanie dostępu do informacji, do której się uzyskiwać nie powinno. Tak. Nie ma prawa, to jest artykuł 167 kodeksu karnego, chyba 3. Więc tutaj mamy zastosowania spamu, mamy instalowanie ludziom botów, mamy werbowanie słupów, którzy właśnie robią za takie proxy do pieniędzy, żeby pieniądze spłynęły do gangu i na końcu te pieniądze prawdopodobnie lądują w Rosji. To jest to, co się w Polsce zdarza i to no zdarza.
Ostatnio taką ciekawą kampanią w Polsce się wydarzającą niedawno była kampania rozsyłki takiego spamu, który był chyba zatytułowany, jeżeli dobrze pamiętam, coś chodziło o to, że ZUS chciał zwrot zrobić. Więc bardzo dużo ludzi, jakaś nadpłata z ZUS-u, jakoś tak to się nazywało.
No tak, to bardzo
i bardzo dużo ludzi po prostu, tak, zostało skuszonych.
I jakże wiarygodnie.
Wiarygodna instytucja nagle chce im coś dać, no nie ma się czego bać, bo przecież do ZUS-u każdy co miesiąc coś tam wpłaca, tak? Albo bezpośrednio, albo pracodawca wpłaca, ale skoro jest nadpłata, trzeba ją odebrać, bo się jeszcze te pieniążki zmarnują. W załączniku był jakiś sprefabrykowany odpowiednio dokument Worda, no i dalej to już jasna sprawa.
No też pewnie jakieś certyfikaty do instalacji.
Wy się pytacie, jak się zabezpieczyć przed tym. Znaczy, tak naprawdę, to co się mówi zawsze w takiej sytuacji, jak ludzie pytają, jak zabezpieczyć komputer, ściągać update'y, mieć program antywirusowy, nie klikać w głupie załączniki, ale nie trzeba w nie kliknąć, bo wystarczy, że one się na przykład właśnie zindeksują. I teraz jest jeszcze taka sprawa, że jeżeli ktoś się zarazi, to nie znaczy, że jest jakimś strasznym głupkiem, ponieważ dokładnie w ten sam sposób go sprytnie pisząc te maile spamowe Chińczycy się łamali do Lockheeda Martina i wykradli tajemnicę państwową amerykańską. To jest kwestia, to znaczy złapie się każdy, jak to jest odpowiednio dobrze przygotowane. Ale jeszcze wracając do tego przeciętnego użytkownika jego pieniędzy. Drugą metodą okradania takiego człowieka to jest metoda dużo prostsza. Idziemy do jesteśmy na mieście, chcemy iść na piwo, idziemy do bankomatu, wsadzamy kartę, wbijamy PIN, wyciągamy kartę, wyciągamy pieniądze. Następnego dnia na koncie nie mamy pieniędzy, bo zostały wybrane w Singapurze albo w Stanach.
Jak to się stało?
Na bankomacie był tak zwany skimmer, czyli nakładka, która zgrywa pasek magnetyczny i druga nakładka na klawiaturę, która zbiera PIN. To jest w Polsce... Znaczy to w Polsce też się dzieje, to jest bardzo popularne, to jest tak zwany carding, jedna z odmian cardingu, czyli karciarstwa, czyli oszust na karty kredytowe. W Stanach teraz była taka duża sprawa, wykradziono numer karty, w Stanach to jest dużo popularniejsze, bo tam w Polsce jakoś się udało to zrobić tak, że w zasadzie rozliczaniem kart zajmują się banki i firmy rozliczeniowe, które dosyć dobrze mają to wszystko pozabezpieczone, przynajmniej na tyle dobrze pozabezpieczane, że nie słyszałem o łamaniu takiej firmy. Natomiast w Stanach jest tak, że każdy duży sklep sam sobie trzyma dane kart klientów i jest tam się po co włamywać. I właśnie na przykład do tego targetu, to jest jakiś taki duży supermarket, nie wiem dokładnie jaka to jest, skąd się włamano tak, że na iluś tam setkach terminali kartowych zainstalowano oprogramowanie, które przeglądało pamięć i zbywało z pamięci numer aktualnie prowadzonej karty kredytowej. I to było jakoś strasznie dużo tych numerów, ileś milionów. I to właśnie też byli Ruscy, którzy to sprzedają, później sprzedają paczkami, tak zwane dumpy. Ludzie sobie z tego robią karty kredytowe, wypłacają w bankomatach kasę albo płacą za zakupy na eBayu. Najodważniejsi chodzą z takimi kartami na zakupy, ale to sami jest naprawdę bardzo wielki kochonec, bo trzeba mieć dobrze zrobioną kartę płatniczą, fałszywkę nagraną, żeby mu się musiał się dane zgadzać. To wymaga sporych inwestycji, nie wiem, czy jest jeszcze możliwe. Kiedyś tak było. Były takie gangi, które sobie robiły karty kredytowe, dały ładne dziewczyny, żeby poszły na zakupy, później też sprzedawały na eBay.
Czyli dla chcącego nic trudnego, to jest ten, w sensie jak już, znaczy trzeba tylko po prostu wynaleźć sposób, w jaki korzystać z tych pieniędzy, do których się w jakikolwiek sposób można teraz dostać.
Mimo wszystko brzmi to dosyć przerażająco.
Wyprać pieniądze to jest żadna sztuka, najtrudniej jest wyprać.
Wyprać i wydać tak, żeby cię nie złapali. To ja chciałam wrócić, bo powiedziałeś, że powiesz więcej o tej 419.
Tak, więc 419 to jest, tu ja już dawno nie dostałem, albo mam dobre zabezpieczenia antyspamowe, albo się znudziło. To w tej chwili 419 to jest inna nazwa, to jest oszustwo nigeryjskie. I to jest dosyć zabawne, bo to jest zaadaptowane oszustwo, które kiedyś było zupełnie offline'owe. I ono
pocztą?
Się nazywało oszustwo... Co?
Pocztą szło.
Nie, w ogóle nie pocztą.
Towarzysko.
To się kiedyś nazywało oszustwo na dziedzica w kłopotach. Here in distress. I jak ktoś chce sobie przeczytać, jak to wyglądało w dawnych czasach, to niech sobie przeczyta Johna Le Carre'a w jego książce Szpieg doskonały, jest opis takiego oszustwa. Mamy tam jakichś ludzi, którzy mają pieniądze i przychodzi do nich mężczyzna albo kobieta, którzy proszą o pomoc, bo są dziedzicem wielkiej fortuny i potrzebują tylko trochę pieniędzy, żeby tą fortunę odzyskać. W tym celu trzeba właśnie te pieniądze wydać, pojechać gdzieś daleko i ten. I jak się tam pojedzie, pieniądze się wyda, to dziedzic znika i zostajemy bez niczego. Natomiast w wersji internetowej to wygląda tak, że przychodzi list, że bardzo religijny, bo to są Nigeryjczycy, którzy są bardzo, bardzo religijni, że tutaj jest nigeryjski były minister, nigeryjski król, nigeryjski mąż stanu, czy wdowa po takim najczęściej, która ma mnóstwo pieniędzy, których nie może wywieźć i szuka pomocnika. No i właśnie, jeżeli na takiego maila odpiszesz, tam będzie żywy człowiek po drugiej stronie, który ci zacznie tłumaczyć, że ona potrzebuje, że ma, nie wiem, 3 wagony dolarów w małych, nieznaczonych banknotach. Te trzeba przywieźć samolotem do Europy i wtedy się podzielimy, no i ty im wkładasz kasę na przywiezienie tego do Europy. Oni mówią, no, że kasa jest już w Amsterdamie. To się okazało, że banknoty są pomalowane niezmywalną czarną farbą, jest taki specjalny rozpuszczalnik. I ten, no to trzeba jeszcze 100 tysięcy dolarów i największe oszustwo, jak widziałem, jak słyszałem tego typu, to było właśnie 100 tysięcy dolarów, zanim człowiek się zorientował, że jednak nie ma żadnego wagonu pieniędzy i ten, i
znaczy,
tego nie będzie.
Udane, tak.
Bo... Udane. Natomiast ludzie nawet do nich jeżdżą, tych Nigeryjczyków i ten, i...
Żeby ich zobaczyć na żywo?
Żeby zobaczyć te pieniądze, no i wtedy najczęściej to się kończy porwaniem dla.
O, to czyli z deszczu pod rynnę trochę.
Tak.
Natomiast ja słyszałem... Oferta łączona.
Ja tak anegdotycznie słyszałem o gościu, który podobno postanowił odpowiedzieć na takiego właśnie Nigeriana. Przy czym był na tyle uparty i nie chciał, że udało mu się zrobić odwrotne oszustwo. To znaczy namówił człowieka, który jego chciał namówić do przesłania pieniędzy, żeby on mu przesłał jakąś zaliczkę, to on wtedy będzie w stanie przesłać mu z powrotem więcej.
No, to o tym nie słyszałem, natomiast widziałem zdjęcia, bo ci Nigeryjczycy są strasznie napaleni na to, żeby z tego czeka, żeby go przekonać, żeby mu wyciągnąć z niego te pieniądze. Widziałem zdjęcia zbierane przez człowieka, który namawiał Nigeryjczyków do robienia przedziwnych rzeczy i wysyłania mu zdjęcia, jak to robią.
Niektóre są zupełnie nie do oglądania w pracy.
Zdjęcie, tak, to najbardziej epickie zdjęcie tego typu było zupełnie nie do oglądania w pracy i to było na zasadzie, ale o co chodzi? Wielki Nigeryjczyk stojący w rozkroku na dwóch krzesłach i nie powiem, co się działo dalej, był tam jeszcze laptop IBMI.
Pozostawiamy to waszej wyobraźni i tak naprawdę lepiej nie.
Tak. Natomiast Ja chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz o tych Nigeryjczykach, bo to jest dosyć ważne. Bo jak się dostaje takie maile i się jest człowiekiem wyroganym, to jest oczywiste, że to jest jakaś ściema, zwłaszcza jak to jest 10 mail tego typu. No więc ktoś kiedyś zrobił badanie, że, znaczy oni tego nie celowo, to im samo wyszło, to nie jest celowo, że udają się tylko oszustwa tego typu, które trafiają na w miarę naiwnych ludzi. Dlatego te maile są naiwne, żeby inteligentni ludzie sami się odsiali.
I nie sprawiali kłopotów w rodzaju żądania, żeby zrobić sobie zdjęcie w niezręcznej sytuacji, tak. Tylko
tak,
po prostu siedli i pomogli.
Ale czy to przy okazji nie robi jakiejś selekcji, jeżeli chodzi o autorów tych oszustw? Oni też się robią coraz bardziej...
No, wiesz co, ale to nie ma znaczenia, bo jak są inteligentniejsi, to mogą wyrabiać w inny sposób, też nie rozumiem.
Słuchajcie, w międzyczasie chciałbym przytoczyć dwa komentarze, które pojawiły się na YouTubie obok streama. Jeden to dotyczy jeszcze tego udawanego antywirusa. Okazuje się, że został oceniony na 4,7, to chyba jest całkiem niezła ocena,
tak.
Bo użytkownikom podobało się, że pożera mało zasobów, więc
tak.
Bardzo fajnie przygotowane oszustwo. A drugi to jest w zasadzie pytanie i może tutaj do Aleksa skierowane. Chodzi o to, że to jest komentarz do tego wirusa, do tego Trojana, który robi screenshoty. Jeśli zrobi screenshota w momencie wpisywania hasła, to zobaczy hasło w postaci gwiazdek. No i to troszeczkę naiwne to podejście, ale może rozwiń.
Tak, ale to nie jest do przechwytywania hasła w postaci gwiazdek, tylko do przechwytywania hasła z wirtualnej klawiatury. No, bo hasło z klawiatury jako taki on sobie przechwytuje, podpinając się do tam pewnego miejsca w systemie, gdzie można czytać klawiaturę. Natomiast banki się zabezpieczały w ten sposób, że była klawiatura na ekranie, którą się klikało myszką, no więc po to się robi screenshoty dookoła kursora myszki, żeby zebrać to.
Ja też tutaj mam głos od słuchacza, który postanowił komentować w innym miejscu. Mianowicie podpowiada, że teraz znakomicie pierze się pieniądze, w sensie wszyscy ci złoczyńcy mają teraz bardzo ułatwione zadanie, ponieważ po prostu kupuje się bitcoiny, o których w końcu musimy zrobić bardzo porządny odcinek. I twierdzi, że wrzucenie do pralki kosztuje 30% kwoty i dostaje się bitcoiny, z którymi można zrobić co się chce w zasadniczo sprzedać.
No 30% to jest chyba całkiem niezły kurs, jak na pranie pieniędzy.
Tak, to jest całkiem.
Tak.
Jak ostatnio praliśmy, to wzięli więcej, tak?
Słuchajcie, ale ja bym chciała wrócić do takiej rzeczy, z którą troszeczkę chyba każdy miał do czynienia, nawet jeżeli o tym nie wie, to znaczy do DDoS-ów. Mamy sobie tę, powiedzmy, grupę rosyjskich programistów, którzy sprzedają zupełnie legalne usługi z zamknięcia strony jakiegoś banku i najprościej to będzie zrobić DDoS-em. I mamy taki botnet i jak to działa?
To działa tak, że takich botów w botnecie jest powiedzmy 30 tysięcy albo 100 tysięcy. Takie są mniej więcej rozmiary botnetu.
Przepraszam, mam uwagę. Największy botnet, tak znalazłam w internecie, nazywał się Bredolab, taki z tych bardziej znanych i składał się z ponad 30 milionów komputerów. A botnet zrobiony Trojanem Zeus, do którym jeszcze później porozmawiamy, miał tylko 4,5, ale za to ukradli 70 milionów dolarów.
To znaczy, ja tutaj chciałem troszeczkę to skontrolować, ponieważ jest ileś metodyk liczenia botnetu i 30 milionów to może mogło być indywidualnych adresów IP połączonych, natomiast jak się liczy, jak się ma tak. dostęp do kanału dowodzenia botnetem, to można liczyć po jednikach i tego zwykle jest mniej. Zwykle od 5 do 10 razy mniej. No ale dobra, niech będzie.
Powiedz o architekturze takiego czegoś.
Architektura jest dosyć skomplikowana, to znaczy kiedyś dawno temu to było proste, bo to było tak, że taki botnet się łączył najczęściej na IRC, wchodził na jakiś kanał, więc się siedziało 3000 takich wygenerowanych losowo ników i operator botnetu wpisywał komendy, boty robiły co im się kazało, ale takie botnety to jest dosyć łatwo przechwycić. W tej chwili obowiązujący model jest taki, że są serwery www i to nie jeden nie dużo i nie na jednej domenie, tylko na wielu różnych domenach i botnety sobie wyliczają, czy mają tam zapisane te domeny i one sobie ściągają update'y, komendy, ale to już się ludzie, którzy się tym zajmują od strony prawa, nauczyli się to blokować, przejmować. Więc teraz jest tak, że pomału wchodzą botnety sterowane przez Tora albo sterowane przez peer-to-peer. To znaczy, że gdzieś tam jest ten command and control, ten serwer dowodzenia, ale z nim gadają proxy pierwszego poziomu, z proxymi pierwszego poziomu gadają proxy drugiego poziomu i dopiero z tymi gadają poszczególne takie boty operacyjne.
Czyli masa pośredników i te pośredniki tak. Są oparte na jakimś dedykowanym oprogramowaniu, czy to jest standardowe?
Tak, no też są boty, tylko one mają trochę inną funkcję, jakby mają inny tryb włączony. W każdym razie, jak się właśnie przechwyci takiego bota domenowego, to one zwykle mają ID, każdy komputer ma swoje ID, żeby było wiadomo, ile ich jest, bo to są takie oprogramowanie do zarządzania tym, to jest taka normalna zwykle strona w PHP, tam są ID-ki wszystkich botów. I zwykle jest mniej więcej 5 do 10 razy mniej niż zaobserwowanych adresów IP, ale to jest dosyć mimo wszystko trudne do szacowania. Ja się tu opieram na opracowaniach z rozmaitych cetów, które próbują to szacować. W każdym razie nawet nie będzie 10 razy, to 3 miliony to jest dużo zarażonych komputerów. Mhm. Więc operator botnetu dostaje zamówienie, że o tej godzinie trzeba położyć stronę www.naszbank.pl, no więc o tej godzinie wydaje komendę, żeby nawalać www.naszbank.pl. To jest najprostszy atak.
Po prostu chodzi o przeciążenie tego łącza.
To zapchanie łącza i położenie serwerów, przeciążenie serwerów. I ale żeby się jeszcze nie napracować, bo 3 miliony botów to jest dużo i generalnie w tej chwili oni, operatorzy botów dzielą botnety na mniejsze kawałki, to się robi tak, że się podpuszcza jakieś usługi sieciowe w internecie, żeby w ten komputer nawalały za nas. To jest tak zwana amplifikacja uderzenia i to jest, czyli wzmocnienie uderzenia blokującego, to jest albo, znaczy wykorzystuje się różne usługi, które można znaleźć w sieci, do których wyślemy jeden bajt, one odpowiedzą 10 bajtami albo 100 bajtami, wtedy to jest bardzo dobre wzmocnienie. To może być serwer czasu, to może być otwarty serwer DNS-u, który odpowiada na zapytania z całego świata, to może być ostatnio znaleziona metoda, jak zrobić, żeby pewna strona, jedna z 50 najbardziej oglądanych stron www, na której są filmy wideo, nawalała w dowolnie zadany komputer przy tym, jak się robią odsłony komentarzy, więc różne są metody na wzmacnianie.
To jest
na wzmacnianie takich zdarzeń.
A jak to się wygasza w takim razie, jak się taki atak?
Chyba się go nie wygasza, nie? Kiedy przeminie impuls, to w pewnym momencie to wygaśnie samo, nie?
No, można też wydać komendę, ale wiem, że się firmy bronią przed tym.
Najdłuższy DDoS, jakim słyszałem, trwał 3 lata i nie wiem, czy się skończył, bo to było parę lat temu na konferencji, nie wiem, czy ten. On był słaby, nie? Ale było parę ustawionych komputerów, do których ktoś jakoś odpierł od dowodzenia, czy coś, już nawet nie wiem, i one przez ileś lat nawalały pingami tam czymś w jakiś adres. Natomiast jak sobie firmy radzą? Dobrego sposobu radzenia sobie z DOS-em nie ma. Sposobem jest taka firma, której nazwy nie wymienię, która oferuje usługi ochrony przed DOS-em, które działają w ten sposób, że twoja strona ma kopię tam w iluś kopiach na całym świecie i wszystkich kopii położy się po prostu nie da. Ich jest za dużo.
Rozprasza się ten ruch po prostu przez na cały internet, tak?
Tak, czyli z rozproszoną odmową usługi odpowiada się za pomocą rozproszonej usługi. Bardzo sprytny sposób.
Tak, to jest sprytne, wymaga to dużej infrastruktury. Znaczy, zrobienie DOS-a kosztuje $100, a zrobienie czegoś takiego kosztuje jakieś grube tysiące, bo trzeba mieć ileś centrów danych na całym świecie i tak.
To ja tylko dodam, bo to jest super ciekawy temat i chciałabym, zrobimy jeszcze jeden odcinek i będziemy o tym rozmawiać jeszcze trochę, bo to jest ekstra, no bo są jeszcze takie DDoSy niezamierzone, w sensie takie, za które nikt nie zapłacił tych $100, to znaczy jak na Reddicie jest wyjątkowo apetyczna dyskusja, albo jak jakaś strona, nie wiem, jak Steam robi znakomitą promocję, wszyscy użytkownicy naraz próbują się zalogować i wejść i jest DDoS niechcący.
Ostatni iOS też podobną sytuację wywołał.
Jeszcze czytałam, ale nie znam szczegółów, Aleks, może ty znasz, że był kiedyś jakiś problem z konkretnymi modelami routerów, które niechcący flodowały serwery NTP. I to naprawili to po jakimś czasie.
Nie, to nie wiem dokładnie o co chodzi, musiałbyśmy podesłać jakiś ten. Znaczy, bo jest pula publicznych serwerów NTP i być może te routery jakoś źle korzystały z tej puli, ale dokładnie.
Ja mam takie pytanie w takim razie, czy operatorzy internetowi nie powinni, może już to robią i tylko tego po prostu nie słychać, nie powinni próbować jakoś filtrować tego ruchu, bo wiem, że TEPSA na Ostradzie blokuje porty, które nie są potrzebne użytkownikom do normalnego korzystania z internetu, a mogą służyć do właśnie jakichś różnych DOS-ów, czy jakichś innych, na przykład wysyłania spamów. I trzeba się zgłosić
chyba... TEPSA blokuje po 25, ale wtedy nie mamy neutralności sieci, więc to jest coś za coś.
No coś za coś, tak. Ale czy operatorzy nie mogliby w takim razie na przykład wychwytywać jak najbliżej źródła tych ataków i próbować je gasić? Czy to jest w ogóle wykonalne?
Ale DDoS nie ma jednego źródła, to nawalają w ciebie komputery z całego świata.
Jasne, tylko załóżmy, że na przykład w takiej sieci, powiedzmy, że UPC, tak, to jest jeden tylko losowo wybrany operator. Wyobraźmy sobie, że nagle wzrasta bardzo mocno ruch w jednym kierunku i ktoś tam w jakimś centrum zarządzania siecią sprawdza, co się dzieje, dochodzi do wniosku, że to może być DOS i po prostu co dziesiąte zapytanie tylko przechodzi. Czy co setne, czy co tysięczne.
Czy to jest w ogóle wykonalne? Problem jest trochę taki, że jedynym wspólnym punktem takiego ataku jest jego element docelowy, a jak go wyłączysz, to dokładnie atakujący osiągnie cel, więc...
A twój element docelowy nie będzie zadowolony, bo nie za to płaci, no, żeby nie mieć dostępu do czegokolwiek.
Właśnie taki operatora, jak sytuacja operatora nie ma wzrostu ruchu na jednym łączu, ponieważ... To jest tak, że powiedzmy, niech będzie, że ma 10 tysięcy klientów, tam, gdzie, którzy powiedzmy mają podatne komputery i na nich jest wzmocnienie, na niech będzie 100 razy, to weszło, wszedł powiedzmy kilobajt, na każdy komputer to weszło 10 megabajtów, wyszło 10 gigabajt. To jest nic dla operatora. Tylko, że takich operatorów na całym świecie jest 10 tysięcy.
Czytelnik tutaj...
Mały piczek w ruchu, a ten...
Czytelnik prosi o żebyś, Aleksie, opowiedział o Bulletproof Hosting.
Bulletproof Hosting to jest... znowu, najczęściej usługa za naszą wschodnią granicą, która służy do tego, żeby hostować na nie jakieś mało przyjemne rzeczy, czyli na przykład wysyłanie spamu albo strony, które zarażają odwiedzających je tam. To jest w ogóle osobny temat, bo kiedy są takie pieniądze, że ci kolesie, którzy się zajmują tymi operacjami, zakładają swoje spółki, które na przykład zajmują się rejestrowaniem domen, które służą do złośliwych celów. No i tak samo robią sobie operatorów, którzy służą do złośliwych celów. To jest właśnie Bulletproof Hosting. Bulletproof Hosting to jest operator, który jak dostanie zgłoszenie, że jeden z jego użytkowników spamuje, to odpowie po tygodniu, a użytkownika zablokuje po miesiącu, przez ten czas poszło już 3 miliardy spam.
Słuchajcie, moim zdaniem to jest dobry moment, żeby zacząć zamykać ten odcinek, bo już rozmawiamy prawie godzinę, a o podziemiu internetowym i o rzeczach, które tam się dzieją i które można kupić, i niektóre, o których po prostu nie mamy bladego pojęcia, porozmawiamy sobie 28 kwietnia. Porozmawiamy właśnie wtedy też o szpiegostwie przemysłowym i rządowym, Zapraszamy wszystkich paranoików, dowiecie się mnóstwa fajnych rzeczy, które już wiecie.
Albo których nie wiecie i potem będziemy musieli was zabić.
Niestety tak. Więc bardzo dziękujemy, Alex. Super, po prostu mnóstwo rzeczy dzisiaj obskoczyliśmy. Widzimy się prawdopodobnie za 2 tygodnie, jeszcze będziemy potwierdzać.
Widać, że dopiero zadrapaliśmy tak naprawdę.
Więc... Tak, ten temat jest gigantyczny i chciałabym poprosić, żeby ci, którzy nas słuchają, zostawiali swoje pytania do następnego odcinka na ten temat pod odcinkiem w komentarzach. Bardzo by nam się to przydało.
A w którym miejscu pod odcinkiem?
Na YouTubie. I na naszej stronie dekompresor.pl. Poprosimy planszę. Poprosimy planszę od Wojtka, żeby wyświetlił.
Plansza, proszę bardzo. Jeszcze może w międzyczasie jeden komentarz tylko przytoczę, też obok streamu na YouTubie. Sprzedając na Allegro, właściwie przy każdej aukcji dostaję propozycję kupienia mojego używanego itemu przez milionera za rewelacyjną cenę pod warunkiem wysyłki do Londynu. No i oczywiście to jest też następny sposób na naciąganie ludzi, tym razem na towar. Szczerze mówiąc, nie bardzo widzę, gdzie jest jakiś tutaj poważny biznes, bo ode mnie na przykład ktoś chciał wyłudzić w ten sposób mikrofon, który sprzedawaliśmy ostatnio z naszego wyposażenia. No i po co takiemu Londyńczykowi w cudzysłowie ten mikrofon był potrzebny, to ja nie rozumiem. Wiem, że nie chciał za niego zapłacić, ale potem przechowywanie tysięcy takich małych drobiazgów i sprzedawanie ich ponownie gdzieś na jakimś eBayu, no to jak dla mnie logistyczne w ogóle bezsens.
No wiesz, jeżeli nic się nie kosztuje, to i na tym można zarobić.
Ale też takie pomysły są, też takie pomysły są.
Zmierzamy chyba
do... I nawet chcemy całego fałszywego eBaya wystawić właśnie z centrum wsparcia, więc to jest zorganizowany biznes. Nie się nie kradnie jednego mikrofonu, tylko 1000 mikrofonów.
Jak kraść te miliony.
Efekt skali.
Tak jest.
Więc w następnym odcinku nauczymy się, jak to robią profesjonaliści.
A teraz... Może nie nauczymy, może tylko się dowiemy i mamy nadzieję się nie nauczyć, bo można za to pójść do więzienia. Myślę, że tam nie ma internetu, nie będzie można oglądać dekompresora.
No w każdym razie przede wszystkim
chciał, żeby następny odcinek był taką przestrogą troszeczkę, bo lepiej znać bezmiar grzechu. Po to, żeby go nie grzeszyć.
Doskonale.
Jest jeszcze kilka teorii filozoficznych, które tutaj będą pasować, a tymczasem chyba tym zakończymy dzisiejszy odcinek.
To dziękujemy Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, wchodźcie na naszą stronę dekompresor.pl. Trochę się zmienia, wygląda coraz lepiej. Dziękujemy Aleksowi za spotkanie.
I do zobaczenia, do usłyszeń.
Do zobaczenia.